Cześć, ja jestem Mamut, a to są Podcastrofy. Podcast o tematyce katastroficznej. Odcinek 57. Pożar szpitala w Górnej Grupie. Część pierwsza. Tło historyczne. Pierwsze słowa chciałbym tradycyjnie skierować do moich nowych patronów. Michała, Mileny, Janka i Krzysztofa za ogromne wsparcie, a także Roberta, który najwyraźniej uznał, że moje gadanie jest warte tego, żeby wejść w patronowanie mnie od razu z pełnym impetem. Podobnie zrobił Rafał, który też jest kolejarzem i podsuwa mi kolejne kolejowe tematy i pewnie część z nich doczeka się swojego odcinka. Osobne podziękowania należą się Pawłowi i The Morning Runner za postawione kawy, bo kawy to mi akurat schodzi przy tych odcinkach całkiem sporo. Dlatego dziękuję Wam bardzo i liczę, że nie będziecie żałować swoich decyzji, a ja będę mógł tworzyć dla Was i wszystkich, którzy mają ochotę słuchać mojego podcastu. Jest jeszcze jeden patron, szczególny. To Tomek, który jest tatą słodkiej Olgi, 7-latki, która od 5 lat walczy z cukrzycą. Całą rodziną zaangażowali się w edukację na temat tej choroby. Tworzą poradniki, prowadzą webinary i administrują grupy wspierające chorych i ich rodziny. I nie zapłacili mi za reklamę tutaj, zresztą byłoby to bez sensu, bo mają większe zasięgi ode mnie, ale jestem zdania, że zawsze można się dowiedzieć czegoś ciekawego i lepiej zrozumieć, z czym się muszą borykać na przykład dzieci chore na cukrzycę, więc jeśli sami chcecie się dowiedzieć czegoś na ten temat, to słodką Olgę znajdziecie na Facebooku. A przechodząc już do właściwego tematu, to muszę Wam powiedzieć, że w tym odcinku nie dojdziemy do samego pożaru i będzie o nim mowa dopiero w drugiej części, a dzisiaj zrobimy sobie przydługawe wprowadzenie do tematu. Każdą historię należy gdzieś zacząć. Może niektórzy z Was słyszeli o pożarze szpitala dla psychicznie i nerwowo chorych w Górnej Grupie. Moglibyśmy od razu przejść do tego wydarzenia, ale znacie mnie już dostatecznie długo, żeby wiedzieć, że każde wydarzenie jest po części pretekstem, żeby opowiedzieć sobie jakąś dłuższą historię. Opowiedzieć o czymś ciekawym, przemycić odrobinę ciekawostek i nie inaczej będzie i w tym przypadku. Bo opowiadanie o pożarze w oderwaniu od kontekstu historycznego może nam nie dać pełnego obrazu. Z naszej XXI-wiecznej perspektywy pewne rzeczy są zwyczajnie niewyobrażalne i ciężko nam czasem zrozumieć coś, co było codziennością w nie tak odległej przeszłości. Tylko gdzie zacząć akurat tę historię? Pod koniec października 1980 roku, krótko przed pożarem? A może w lipcu 1952 roku, kiedy w budynkach odebranych werbistom postanowiono utworzyć oddział szpitala psychiatrycznego? A może w kwietniu 1855 roku, kiedy działalność rozpoczął zakład psychiatryczny w Świeciu, który w przyszłości po wielu przekształceniach i zmianach będzie dla oddziału w grupie jednostką nadrzędną? Myślę, że każdy moment będzie dobry, ale my nie skorzystamy z żadnego z nich i cofniemy się zdecydowanie dalej. W miejscu, w którym Wda wpada do Wisły, znajduje się powiatowe 25-tysięczne miasto – Świecie. Generalnie kwalifikowałoby się na jedno z najstarszych miast w Polsce, ponieważ już w XII wieku było stolicą samodzielnego księstwa, jednak ze względów formalnych pojawia się tutaj pewien problem. Miejscowość nie posiadała praw miejskich, ponieważ książę Grzymisław, a później jego następcy nie bardzo się takimi rzeczami przejmowali. Prawa te zostaną nadane dopiero przez Krzyżaków, czyli zakon szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie i to w 1338 roku, czyli 29 lat po tym, jak w ogóle zdobyli to miejsce. Zakon oczywiście już prędzej zaczął umacniać swoją pozycję w tym newralgicznym miejscu. Już wcześniej na nadwiślańskiej skarpie po drugiej stronie rzeki wznieśli inne miasto, Chełmno, od którego nazwę swoją wzięło prawo lokacyjne, na podstawie którego powołano do życia około 200 miast na Pomorzu i Mazowszu, czyli tak zwane prawo chełmińskie. Już wcześniej w tej okolicy Piastowie postawili swoją warownię, bo teren sprzyjał obronie. Zakon po pożarze w połowie XIII wieku przeniósł lokalizację Chełmna w obecne miejsce. Był to bardzo dogodny punkt obserwacyjny na brody przez Wisłę, więc ktokolwiek chciałby przekroczyć rzekę, byłby natychmiast zauważony. Niemal 100 lat później, również na drugim brzegu, powstaje zamek będący siedzibą komturii zakonnej, dokładnie w widłach Wdy i Wisły. W ten sposób ze Świecia można kontrolować ruch na obu rzekach, a w razie problemów w krótkim czasie może dotrzeć pomoc Chełmna. Póki co, ta historia nie ma jeszcze wiele wspólnego z pożarem szpitala psychiatrycznego, ale jeszcze mała chwila. Bo to właśnie w tym okresie pojawia się w Świeciu coś, co w pewnym sensie można określić jako początki opieki nad osobami z chorobami psychicznymi. Oczywiście jesteśmy wciąż w okresie późnego średniowiecza, więc nie ma to wiele wspólnego z profesjonalną opieką lekarską i psychologiczną, czy też z farmakoterapią czy psychoterapią. W zasadzie takie pojęcia narodzą się dopiero za kilkaset lat, a i tak dochodzenie do obecnego stanu wiedzy będzie bolesne i długotrwałe, z wieloma ślepymi zaułkami i błędami takimi jak lobotomia. W każdym razie wiemy, że już w 1426 roku na świeckim zamku powstaje coś, co nazywa się po niemiecku Torichterhof, a w tłumaczeniu będzie to dziedziniec nierozumnych. Nie wiemy do końca, jak takie miejsce miałoby funkcjonować, ale znając z grubsza charakterystyczne dla tego okresu podejście do chorób i zaburzeń psychicznych, no i znikomej wiedzy na ten temat, możemy się raczej spodziewać, że było to raczej miejsce odosobnienia niż placówka lecznicza. Jeśli czytaliście trylogię husycką Andrzeja Sapkowskiego, to pierwszy jej tom nosi nazwę Narrenturm. I jest tam opisana tak zwana wieża głupców, czyli właśnie Narrenturm. Jednak czerpanie wiedzy historycznej z książkowej fantastyki to zły pomysł i takie miejsca absolutnie nie były normą w tym okresie i nawet ciężko znaleźć jakiekolwiek dowody, żeby w ogóle istniały specjalne miejsca odosobnienia dla pacjentów psychiatrycznych, za wyjątkiem właśnie takich dziedzińców jak na zamku w Świeciu. Oczywiście nazwa dziedziniec może być tu myląca, ale chodzi przede wszystkim o to, że osoby takie trafiały zwykle pod opiekę organizacji związanych z kościołem, tak jak na przykład krzyżacy, czy inne zakony, jak na przykład zakon świętego Łazarza, który opiekował się trędowatymi. Nie były to oczywiście luksusowe w czasy, ale generalnie częściej traktowano osoby chore jako nieszkodliwe dla otoczenia i umieszczano w izolacji od reszty społeczeństwa, gdzie zapewniano im wyżywienie i proste prace. Sytuacje, w których chorych palono na stosach lub zakuwano na resztę życia w ciemnym lochu, były bardzo nieliczne i raczej wiązały się z przestępstwami, które te osoby popełniły. Zresztą najczęściej były to osoby, stosując dzisiejszą nomenklaturę, z niepełnosprawnością intelektualną, a nie typowo cierpiące z powodu chorób psychicznych. Dlaczego? Bo taka niepełnosprawność była po prostu widoczna i łatwa do zdiagnozowania, a depresji czy myśli samobójczych zwykle nie widać. Ktoś szedł do lasu i nie wracał, albo nawet jeśli wrócił z ranami ciętymi rąk, to twierdził, że spotkał się w lesie z dzikiem i nikt nie drążył tematu. Dzisiaj mamy szpitale psychiatryczne, które zajmują się osobami chorymi i domy pomocy społecznej, gdzie często trafiają osoby z niepełnosprawnościami. Ciężko przenieść nasz system opieki na tamte czasy, ale jest to ważny krok, bo od tego czasu, czyli już niemal 600 lat, w świecie trwa historia opieki nad osobami, które tej opieki potrzebują. A skąd Sapkowski wziął ten Narrenturm? Bo takie miejsce rzeczywiście istniało, ale nie w okresie wojen husyckich. Powstało ono w 1784 roku we Wiedniu na polecenie Józefa II, cesarza rzymskiego, króla Czech i Węgier itd. Zamykano tam osoby nie tylko chore psychicznie, ale też o zdeformowanych ciałach. Główną metodą leczenia było upuszczanie krwi i podawanie środków wymiotnych. Sam kształt wieży dawał możliwość spacerów korytarzami prowadzącymi dookoła, co miało sprzyjać uspokojeniu. Nie były to raczej metody skuteczne, ale był to koniec XVIII wieku i dopiero 9 lat po otwarciu wiedeńskiego Narrenturmu, francuski lekarz Philippe Pinel miał położyć podwaliny psychiatrii. Mimo to wieża głupców funkcjonowała do 1869 roku, kiedy to ostatecznie została zamknięta. Dzisiaj znajduje się tam Muzeum Patologiczno-Anatomiczne. Posiada ono ponad 50 tysięcy eksponatów i jest to największy tego typu zbiór na świecie. A co w tym czasie działo się w świecie? A całkiem sporo. W 1822 roku, po sekularyzacji zakonu benedyktynów, jeden z poklasztornych budynków został przeznaczony przez pruskie władze na liczący 100 łóżek szpital krajowy. Co ważne, z tej setki 20 łóżek było przeznaczonych dla osób chorych psychicznie. Ale był to dopiero początek szerzej zakrojonych działań. A nawet nie początek, tylko pierwsze próby organizacji jakiegoś szerszego systemu. Należało mu nadać jakieś ramy, ale żeby to zrobić, konieczne stało się poznanie, jaka jest skala problemu i jakie środki trzeba przeznaczyć na jego rozwiązanie. Dlatego w 1842 roku władze pruskie przeprowadzają spis w prowincjach Prusy Wschodnie i Prusy Zachodnie. Zarejestrowano wtedy 1265 osób chorych psychicznie, z czego 209 uznano za niebezpieczne. Spis ten jest o tyle ważny, że jest to właściwie pierwszy, stosunkowo dokładny i miarodajny tego typu spis dla tych ziem. Na jego podstawie można wyciągnąć już jakieś wnioski dotyczące częstotliwości występowania występowania pewnych chorób psychicznych w społeczeństwie. Oczywiście ich klasyfikacja zdecydowanie różni się od używanych dzisiaj DSM-5 czy ICD-10. A samo nazewnictwo i klasyfikacja też poszły mocno do przodu, nie wspominając już o diagnostyce. Ale mimo wszystko, w końcu po działaniach Filipa Pinela nie zaliczono do pacjentów kobiet zajmujących się prostytucją czy też osób zwyczajnie bezdomnych. Dzięki temu można było zreorganizować pracę szpitali, podejść do niej w zupełnie nowy sposób. Poza tym, znając potrzeby, czyli to, jak często pewne choroby występują, można było określić, ile łóżek będzie potrzebnych dla przyszłych pacjentów i móc przeznaczyć na to odpowiednie środki. W ten sposób dochodzimy do momentu, w którym pruskie władze decydują, że wydzielenie kilku lub kilkunastu łóżek w szpitalach ogólnych nie ma większego sensu i potrzebne są jednostki zajmujące się typowo psychiatrią. Do tej pory, jak wspominałem, były to pojedyncze łóżka, na przykład te 20 miejsc w Szpitalu Krajowym w Świeciu, czy bliżej nieokreślona liczba miejsc w szpitalu w Gnieźnie, który od 1840 roku również przyjmował pacjentów psychiatrycznych. Wymagało to budowy szpitala specjalistycznego. Dochodzimy więc do chwili, kiedy wydana zostaje decyzja, żeby w każdej z tych dwóch dzielnic pobudować szpital, który będzie poświęcony pacjentom psychiatrycznym. Jeden, ten dla dzielnicy Prusy Wschodnie, powstanie w Allenbergu, który dzisiaj nosi nazwę Drużba i znajduje się w obwodzie kaliningradzkim, 35 km od Bartoszyc. Zaczął on swoją pracę w 1852 roku. Budowa drugiego zakładu, mającego obejmować swoją opieką pacjentów z Prus Zachodnich, ruszyła w 1848 roku w Świeciu, w pobliżu Szpitala Krajowego. W miejscu, w którym ulokowano świecki szpital, najprawdopodobniej znajdowało się pierwotnie średniowieczne grodzisko, ponieważ podczas kopania fundamentów odkryto tam skorupy naczyń z tego okresu, a także ludzkie kości. Było to najprawdopodobniej to miejsce, w którym znajdowało się Świecie w chwili, kiedy na ziemię chełmińską przybyli Krzyżacy, którzy po zdobyciu go przenieśli je we widły Wdy i Wisły. Później natrafiono także na wcześniejsze pochówki, jak możemy wyczytać, prehistoryczne, ale nic więcej na ten temat nie znalazłem i nie chciałbym wprowadzać was w błąd, czy ma to cokolwiek wspólnego z kulturą łużycką i biskupinem, czy też nie. W każdym razie dokładnie w tym miejscu trwa budowa szpitala, który zostanie oddany do użytku 1 kwietnia 1855 roku. Otrzymuje on wtedy nazwę Zachodnio-Pruskiego Rejonowego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego dla Umysłowo Chorych. Oddano wtedy do użytku cztery budynki, mieszczące w sumie 8 oddziałów. Dwa pawilony przeznaczone były dla mężczyzn z oddziałami A i B w pierwszym oraz C i D w drugim. Analogiczna sytuacja była w przypadku pawilonów przeznaczonych dla kobiet, które podzielone zostały w ten sam sposób. W tym momencie szpital dysponował 200 miejscami. Oprócz tego powstał budynek administracyjny. Te 5 budynków ustawiono w czworobok, połączono ze sobą oszklonymi przejściami i w ten sposób pomiędzy nimi powstał prostokątny, centralny dziedziniec, pośrodku którego zbudowano również budynek gospodarczy, w którym znajdowała się kuchnia, pralnia, kaplica oraz magazyny. Zwieńczony był wieżą z zegarem, który wyznaczał rytm dnia w całym zakładzie. Co ciekawe, budynki te zachowały się do dzisiaj, podobnie zresztą jak te, które powstaną później i w dalszym ciągu służą tym samym celom. Chociaż zarówno wiedza medyczna, jak i metody leczenia w wielu przypadkach nie przypominają tych sprzed ponad półtorej wieku. Szybko jednak okazało się, że 200 łóżek to zbyt mało, jak na potrzeby obszaru, który placówka obejmowała swoim zasięgiem. Już w 15 lat po otwarciu szpitala rozbudowuje się on o kolejne pawilony, oznaczone jako męski i żeński E oraz żeński i męski H, które były oddziałami zamkniętymi, o bardziej restrykcyjnych zasadach przemieszczania się. Dzisiaj znajduje się tam izba przyjęć. Zauważyliście pewnie, że coś się nie zgadza, że wymieniłem po pawilonie E pawilon H. Nie wynika to z tego, że nie znam alfabetu. Był również pawilon F, który rozpoczął swoje funkcjonowanie mniej więcej w tym samym czasie, ale nie był to budynek nowy i został przeznaczony wyłącznie dla kobiet. A wziął się on stąd, że do 1870 roku należał do znajdującego się obok, znanego nam już Szpitala Krajowego, który przecież miał 20 łóżek dla pacjentów psychiatrycznych, więc zdecydowano, że należy zreorganizować system opieki w Świeciu i oddział ten został przypisany do Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego dla Umysłowo Chorych. A Szpital Krajowy uległ likwidacji, ponieważ w tym samym roku otwarto szpital miejski, który liczył zaledwie 30 łóżek, co jest liczbą zdecydowanie mniejszą niż setka miejsc, jakimi dysponował Szpital Krajowy, ale wynikało to z faktu, że Szpital Miejski miał mniejszy obszar działania, a w odległym o zaledwie 32 km Nowym również otwarto Szpital Miejski. Warto nadmienić, że w tym okresie szpital psychiatryczny był nie tylko już całkiem sporą placówką, ale jak na owe czasy przodował we wprowadzaniu nowych technologii i po epidemiach cholery z lat 50. i 60., kiedy dochodziło również w szpitalu do zachorowań i zgonów z powodu tej choroby, w latach 70., mimo że w mieście zmarły 323 osoby, to w samym zakładzie nie zmarł z tego powodu nikt, ponieważ w tym czasie funkcjonował już na terenie szpitala wodociąg z własnym ujęciem wody. I nikogo chyba teraz nie zdziwię, jeśli powiem, że w zasadzie to szpital cierpiał z powodu chronicznego niedoboru wolnych łóżek. W 1873 roku przebywało w nim 334 pacjentów, a rok później już 441. Liczba ta nie była stała i ulegała ciągłym wahaniom, ponieważ średnio około 50 kilku pacjentów umierało każdego roku. Można więc przyjąć, że każdego tygodnia umierała tam jedna osoba. Ale pokazuje nam to, że przepełnienie tego typu placówek jest raczej normą od początku ich istnienia, a nie tylko efektem dzisiejszego podejścia do psychiatrii. W 1876 roku na wszystkich oddziałach znajduje się łącznie 375 osób, ale potrzeby są znacznie większe. Zastosowano więc znaną nam bardzo dobrze metodę doraźnego radzenia sobie z problemem, czyli po prostu zaadaptowano strychy w dostępnych pawilonach na potrzeby umieszczenia tam kolejnych pacjentów. Ale co ciekawe, nie uznano, że w ten sposób problem został rozwiązany i można o nim zapomnieć. Wręcz odwrotnie. Pruskie władze uznały, że jest to sygnał, że pora pomyśleć o kolejnych szpitalach, więc takie powstaną w 1883 roku w Wejherowie oraz w 1895 roku w Kocborowie, dzisiaj na terenie miasta Starogard Gdański. Nawiasem mówiąc, zakłady w Świeciu i Kocborowie istnieją do dzisiaj, a ten świecki jest najstarszą tego typu placówką w Polsce. Mówiłem już, że był to okres, kiedy do chorób i zaburzeń psychicznych zaczęto podchodzić w sposób, który jest zdecydowanie bliższy temu, jak to wygląda dzisiaj. A skąd to wiemy? Od jednego z dyrektorów szpitala, Hermana Grunau, który jako pierwszy wprowadził system rocznych sprawozdań, ale też co równie ważne, a może nawet i ważniejsze, z okazji 40-lecia placówki wydał opracowanie zawierające statystyki diagnozowanych chorób, które obejmowały 3042 pacjentów, którzy w tym okresie trafili na leczenie. Przyznam się szczerze, że w pierwszym momencie pomyślałem, że będą tam opisane jednostki chorobowe, które będą brzmiały absurdalnie, albo z punktu widzenia naszego dzisiejszego języka mało profesjonalnie i obraźliwie i właściwie nic ciekawego się nie dowiem i bardzo się myliłem. Rzućmy więc szybko okiem na to, jacy pacjenci trafiali do naszej placówki. 32% z nich miało zdiagnozowaną nabytą psychozę. I może to wam nic nie mówić, ale jeśli powiemy sobie, że jest taka choroba, której objawy zaczynają być najczęściej widoczne u młodych dorosłych, tak mniej więcej między 18 a 25 rokiem życia, a takim najszerzej znanym opinii publicznej objawem są urojenia, których jest cała długa lista, bo to nie tylko głosy, ale też omamy, których lista jest niewiele krótsza, domyślacie się już pewnie, że dzisiaj ta choroba to schizofrenia paranoidalna. U 15% rozpoznawalności manię, która w klasyfikacji chorób ICD-10 występuje do dzisiaj pod kodem F30, aczkolwiek mogły być w tej grupie również osoby cierpiące na chorobę afektywną dwubiegunową, kod F31, jeśli diagnozowano je akurat w tej fazie manii, które w tej chorobie przeplatają się z fazami depresji, dlatego kiedyś nazywano osoby cierpiące na HAT jako typ maniakalno-depresyjny. Jeśli jesteście ciekawi, jak funkcjonuje osoba z HAT, która nie bierze leków, a z różnych względów, czy to etycznych, czy technicznych, nie możecie pozwolić sobie na obserwację takiego pacjenta, to poczytajcie sobie doniesienia medialne, czy też wywiady z Kanye Westem, najlepiej w jakimś porządku chronologicznym, bo w jego przypadku zmiany w zachowaniu są bardzo widoczne, w zależności od tego, w jakiej fazie aktualnie się znajduje. Kolejne 12% to pacjenci z melancholią, czyli wszyscy ci, którzy mają objawy depresyjne. 9% określono jako chorych na chroniczną psychozę, co dzisiaj kwalifikujemy jako jeden z rodzajów schizofrenii, bo tak, to nie tylko te sytuacje, kiedy pacjent słyszy głosy, ale też może popadać w katatonię. 8% to zaburzenia związane z padaczką, 5% to psychoza okresowa, czyli jak się domyślam, były to osoby przechodzące jakiegoś rodzaju epizod psychotyczny, niekoniecznie związany z przebiegiem np. schizofrenii. Dzisiaj dzięki lekom przeciwpsychotycznym tacy pacjenci wracają do pełni zdrowia, w czasie od kilku tygodni do kilku miesięcy i zwykle nie dochodzi do kolejnych epizodów. Co ciekawe, zaledwie 3,5% pacjentów zostało zdiagnozowanych jako upośledzenie umysłowe. Ja mam świadomość, że tego nazewnictwa już dzisiaj się nie używa, ale taki termin został zastosowany w opracowaniu, więc trzymam się go, bo to też w jakiś sposób oddaje rzeczywistość tamtej epoki. 1,5% to psychozy zamąceniowe, co najprawdopodobniej odpowiada dzisiaj zaburzeniom osobowości lub ostrym psychozom. Poniżej 1% diagnoz stanowiły alkoholizm, delirium tremens, czyli alkoholowy zespół abstynencyjny, histeria i neurastenia, zwana też ciężką nerwicą. Dane te są o tyle ciekawe, że właściwie obalają mit, jakoby w tamtym okresie większość pacjentów tego typu szpitali stanowiły po prostu osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które chciano wypchnąć poza nawias społeczeństwa, izolując je w zamkniętych zakładach pod pozorem leczenia psychiatrycznego. Rzeczywistość pokazuje, że było dokładnie przeciwnie i nie marnowano zasobów, które mogły być przydatne komuś innemu, na osoby, które były po prostu niepełnosprawne, a nie chore psychicznie i wymagały zupełnie innej opieki niż pacjenci szpitala. To pokazuje, że placówka ta była bardzo nowoczesna, jeśli chodzi o podejście do diagnozowania i leczenia i nie stała się jedynie przechowalnią osób, które były na przykład niechciane przez swoje rodziny. W tym momencie nasza historia dociera do początków XX wieku. Z jednej strony są to wciąż czasy dość odległe, a z drugiej zdecydowana większość z Was urodziła się podobnie jak ja w XX stuleciu i bardzo często od okresu, który postaramy się teraz pokrótce omówić, dzielą nas zaledwie 2-3 pokolenia, więc jest duża szansa, że na przykład Wasi dziadkowie już byli wtedy na świecie. W latach 1907-1908 następuje druga duża rozbudowa szpitala. Powstaje kolejny budynek mieszczący żeńskie oddziały oznaczone literami I oraz K, a po drugiej stronie ulicy trzy pawilony przeznaczone na męskie oddziały F, G i I. Ponadto wybudowane zostają dwa domy mieszkalne dla lekarzy pracujących w szpitalu. W tym samym czasie do szpitala doprowadzono prąd, dzięki czemu można było zrezygnować z lamp naftowych na rzecz oświetlenia elektrycznego. Liczba dostępnych łóżek osiągnęła wtedy 900 i na tym poziomie utrzymywała się do końca I wojny światowej. I teraz wyobraźcie sobie, że na tych wszystkich pacjentów przypadało zaledwie 4 lekarzy. A i to w sumie nie do końca prawda, bo 3 było zatrudnionych na etatach, a 4 był wolontariuszem. Nic więc dziwnego, że główny ciężar opieki spadał na personel pielęgniarski. Wynikało to też z faktu, że jednak leczenie opierało się raczej na wypoczynku, drobnych aktywnościach jak tkactwo czy koronkarstwo, co dzisiaj nazwalibyśmy terapią zajęciową, a także na pracy fizycznej, po prostu w polu. W 1911 roku szpital zakupił 56 hektarów ziemi, którą uprawiali zdolni do pracy pacjenci. Do tego momentu znano tak naprawdę niewiele leków, które mogłyby pomóc w jakikolwiek sposób. Owszem, już od 100 lat znana była morfina, ale jak to bywa z opiatami, powodowała ona szybkie i bardzo mocne uzależnienie, a właściwie nie przynosiła większych korzyści w samym procesie leczenia i służyła jako środek znieczulający lub uspokajający, więc w zasadzie już w połowie XIX wieku zrezygnowano z jej stosowania w psychiatrii. Mniej więcej w tym samym czasie pojawiają się sole bromu i wodzian chloranu, czyli kolejne leki o działaniu uspokajającym lub przeciwpadaczkowym. I to właściwie wie wszystko, czym dysponowali psychiatrzy do początków XX wieku. Chociaż nie, był jeszcze jeden lek, a w sumie bardziej trucizna niż lek i w zasadzie dzisiaj ciężko stwierdzić, co było gorsze, choroba czy metoda jej leczenia. Mówimy tu o rtęci. Bo rtęć jeszcze na początku XX wieku była stosowana w leczeniu kiły, czyli inaczej syfilisu. Przez wiele lat wypracowano różne formy jej zastosowania, bo można było ją przyjmować w postaci drażetek czy czegoś przypominającego bardziej kulki na mole niż znane nam dzisiaj tabletki, ale powstawały również maści zawierające rtęć. Nie były to jednak jedyne metody. Czasem chorych smarowano tą maścią, a następnie umieszczano ich w łaźni parowej, żeby metal wchłonął się przez pory skóry. Były też plastry zawierające rtęć albo wdychano jej opary. Jednak ludzie decydowali się na te ryzykowne metody leczenia, ponieważ nieleczona kiła bardzo często prowadziła do całej masy nieprzyjemnych objawów, jak deformacje ciała, rany, które nie chcą się goić, udary mózgu, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego prowadzące do postępującego porażenia, czy na przykład ostrego, kiłowego zapalenia opon mózgowych. Ale co ma rtęć i kiła do psychiatrii? Całkiem sporo. Z dwóch powodów. I co najgorsze, jakby nie kombinować, to do czasu wynalezienia penicyliny zarówno leczenie, jak i nieleczenie tej choroby mogło spowodować, że znaleźlibyście się w szpitalu psychiatrycznym. Po pierwsze, w przypadku braku leczenia istniała spora szansa, że bakterie zainfekują ośrodkowy układ nerwowy i choroba może wtedy przybrać różne postacie, które sprawią, że osoba zainfekowana krętkiem bladym może zostać zakwalifikowana jako pacjent psychiatryczny. Wymienić? Proszę bardzo. Postać otępienna, postać depresyjna, postać splątaniowa, postać amnestyczna, postać schizofrenoidalna, postać Lisauera i jeszcze kilka innych. Niestety, perspektywy w przypadku leczenia rtęcią też nie napawają optymizmem. W końcu to metal ciężki, którego akumulacja w organizmie może prowadzić do zatrucia rtęcią, które z kolei też może dać objawy psychiczne i tutaj lista jest jeszcze dłuższa. Bezsenność lub sny czarno-białe, chwiejność emocjonalna, depersonalizacja, depresja, derealizacja, halucynacje, kłótliwość, nadwrażliwość na krytykę, nerwowość, pobudzenie, problemy z koncentracją, problemy z pamięcią krótkotrwałą, problemy z podejmowaniem decyzji, schizofrenia, uczucie bezradności, zaburzenia lękowe, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zmęczenie, zobojętnienie i jeszcze kilka innych. Więc prawdę mówiąc, wybór był właściwie żaden. Rzeczywiście wielu pacjentów, którzy w XVII, XVIII i XIX wieku znajdowali się w przytułkach czy ośrodkach odosobnienia, były to osoby chore na syfilis, leczone lub też nie. W XX wieku pojawiły się pierwsze skuteczne leki, ale były one oparte na arsenie, jak salwarsan, i też miały całą okrutnie długą listę efektów ubocznych, a ich skuteczność pozostawiała wiele do życzenia. Dopiero wynalezienie i upowszechnienie penicyliny pozwoliło leczyć tę chorobę w skuteczny i szybki sposób, bez ryzyka poważnych skutków ubocznych. Jak widać, metody farmakoterapii były dość ograniczone, ale w okresie rozbudowy z pierwszej dekady XX wieku pojawiają się barbiturany, które dzisiaj już odeszły do lamusa, ale w tamtym czasie były zupełną nowością. Działały uspokajająco, relaksująco, ale też nasennie i otępiennie. W zależności od dawki pacjenci mogli spać przez wiele godzin lub poruszać się bardzo powolnie, odrobinę przypominając osoby pod wpływem alkoholu. Barbiturany były stosowane aż do lat 90., kiedy to ostatecznie z nich zrezygnowano i zaprzestano produkcji w naszym kraju, chociaż sam szpital w Świeciu zrezygnował z podawania tych środków już w latach 50. W chwili wybuchu I wojny światowej w placówce znajdowało się 860 pacjentów plus kolejnych 60 w opiece domowej. Oznacza to 920 osób pod opieką zaledwie 4 lekarzy. Po I wojnie światowej na mocy traktatu wersalskiego część Kociewia wraz ze Świeciem trafia do odrodzonej Polski. Wtedy też dyrektorem zostaje dr Stanisław Dekowski, a placówka zmienia swoją nazwę na Krajowy Zakład Psychiatryczny. Wiele rzeczy się zmieniło. Przede wszystkim zmieniono podejście do organizacji przestrzeni na terenie szpitala. W ruch poszły przecinaki, młoty i łomy, ponieważ dyrektor polecił rozebrać wszystkie mury, które oddzielały szpital od otoczenia, ale też dzieliły obszar wewnątrz na mniejsze fragmenty, otaczając poszczególne oddziały. Od teraz tylko siatka oddzielała obszar szpitala od pozostałej części miasta. Wyburzono magazyny drewna i węgla, remontowano budynki, a wszystko to w celu poprawienia estetyki tego miejsca, które miało być bardziej przyjazne dla pacjentów. Ale to nie wszystko. Już wcześniej szpital posiadał własną ziemię, gdzie chorzy mogli pracować. Teraz ilość tej ziemi jeszcze wzrosła do 300 murk magdeburskich, co oznaczało około 75 hektarów. I był to areał wystarczający, aby szpital mógł stać się samowystarczalny pod względem wyżywienia. Do 1929 roku zakład dysponował już własną piekarnią, masarnią i sklepem rzeźnickim, ale co ważniejsze, powstał również tak zwany dom warsztatowy, w którym w różnych zakładach odbywała się terapia zajęciowa. Wiadomo, że było to dwudziestolecie międzywojenne, więc nie polegały one na pracach plastycznych czy też innych zajęciach manualnych, jak lepienie z gliny, dlatego terapia ta często musiała mieć też wymiar praktyczny dla samego szpitala, więc powstały zakłady takie jak szwalnia, pracownia pończosznicza, introligatornia, warsztat blacharski, zakład krawiecki, zakład szewski, siodlarski, stolarski, koszykarski, kowalski i ślusarski. Sam szpital nie przypominał już więzienia, tylko tętniące życiem miasteczko, które rozbrzmiewało wieloma odgłosami, a ludzie nie byli odgrodzeni od świata murem, tylko zwykłą stalową siatką. W tym okresie przybywało tam około 400 pacjentów pod opieką 6 lekarzy, chociaż przewidziano aż 8 etatów, co było potężnym skokiem w stosunku do czasów pruskich. Aczkolwiek liczba pacjentów bardzo szybko rosła i już na przełomie 29 i 30 roku było ich 929, a było to spowodowane przetransportowaniem osób, które leczone były do tej pory na obszarze dawnego Królestwa Kongresowego w ośrodkach, w których warunki były zdecydowanie gorsze. Dowożono ich pociągami do znanej nam z innego odcinka stacji w Terespolu Pomorskim, skąd byli odbierani przez pracowników przyszpitalnego gospodarstwa i wieziono ich zwykłymi wozami drabiniastymi zaprzężonymi w konie, ponieważ zakład nie dysponował ani jednym samochodem. Ważne jest to, że wiemy o pacjentach z tego okresu całkiem sporo, ponieważ system raportowania i prowadzenia statystyk przyjęty przez Hermana Grunau został przyjęty i był dalej stosowany przez polską administrację. W latach 1920-1929 przez placówkę przewinęło się 2058 osób. Znów najwięcej było schizofreników – 979. Ciekawy jest za to wzrost liczebności pacjentów określanych jako upośledzeni umysłowo – 297 przypadków. Po około 150 liczyły grupy, które miały zaburzenia na tle padaczkowym, chorób otępiennych związanych z wiekiem, przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej i co ciekawe, a o czym już wspomniałem, to podobna około 150-osobowa grupa obejmowała osoby mające objawy psychiczne spowodowane kiłą. W tym czasie w zakładzie zmarło 421 pacjentów, z czego śmierć 118 z nich była spowodowana gruźlicą. Jak widać, śmiertelność spadła zauważalnie i już nie notowano jednego zgonu tygodniowo. Nie oznacza to jednak, że ogólna sytuacja opieki psychiatrycznej uległa radykalnej poprawie. Po prostu wielu chorych nie docierało do szpitala i w 1930 roku gazety pisały o epidemii samobójstw. Szpital dysponował własnym laboratorium, które wyposażone było dość standardowo, jak na tak duży ośrodek w tym okresie. Posiadało ono dwa mikroskopy, przyrząd do oznaczania stężenia mocznika, aparat do mierzenia ciśnienia oraz ciemnię fotograficzną. Rocznie wykonywano tam około 440 badań laboratoryjnych oraz kilkaset badań histopatologicznych. W szpitalu znajdowała się również sala operacyjna, jednak z powodu braku etatowego chirurga, pacjentów wymagających interwencji chirurgicznej odsyłano do pobliskiego szpitala miejskiego. Tym sposobem dotarliśmy do lat 30. XX wieku. W następnym odcinku będzie jeszcze kilka słów o czasach II wojny światowej, a po niej przejdziemy sobie już do górnej grupy i opowiemy historię tego tragicznego pożaru. Zapraszam Was oczywiście na stronę Podcastrof na Facebooku i Instagramie, gdzie na pewno pojawią się archiwalne zdjęcia ze szpitala psychiatrycznego w Świeciu. Jeśli natomiast macie ochotę wesprzeć mój podcast, to możecie znaleźć mnie na patronite.pl/mamut lub na Buy Coffee, gdzie wystarczy poszukać Podcastrofy. Nie był to odcinek katastroficzny, a bardziej historyczny, więc ciężko go zakończyć słowami, że to tyle, jeśli chodzi o tę katastrofę. Dlatego dzisiaj pożegnamy się inaczej. Mam nadzieję, że zainteresowała Was ta historia. Do usłyszenia.